Jest taka sprawa. Zaprasza Wojciech Biedak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, lekarz geriatra i prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii, a także członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Rozmawiamy w przededniu zjazdu w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Dobrze Panią przedstawiłem, wszystko się zgadza, tak? Bardzo dziękuję, że Pani postanowiła się spotkać dzisiaj z naszymi słuchaczami, bodajże nawet przełożyła swoje zajęcia ze studentami. Bardzo za to dziękuję. Pani profesor, gerontologia, geriatria, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Niech pani mnie, nam uporządkuje głowy.
To jest niezwykle ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że są dwa różne pojęcia, choć w zdecydowany sposób ze sobą powiązane, bo właściwie patrząc tak globalnie, geriatria jest częścią gerontologii. Geriatria to jest tak zwana medycyna starości, czyli zajmuje się leczeniem chorób typowych dla osób starszych oraz prewencją niesprawności generalnie. Natomiast gerontologia jest ogromnym workiem, jest to tak zwana nauka o starości, do którego wkładamy wszystko, co w jakikolwiek sposób ma związek z osobami starszymi. Mówimy więc o biogerontologii, patrząc na starzenie się pojedynczych komórek w hodowli. Mówimy na przykład o gerontologii społecznej, kiedy definiujemy prawa rządzące starzeniem społeczeństw, ale warto też pamiętać, że zarówno w ekonomii, jak i w architekturze jakieś fragmenty są zawsze dedykowane osobom starszym i to wszystko mieści się w worku gerontologii.
Obrady Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu będą dwudniowe. A nad czym się Państwo pochylą? O czym będziecie rozmawiać przez te dwa dni?
Prezentujemy najnowsze osiągnięcia, w tym między innymi perspektywy badań gerontologicznych w Polsce. Zakończyliśmy w 2011 roku ogromny program, z którego jesteśmy dumni. To jest jedyny taki program w Europie, który nazywa się PolSenior. Medyczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty starzenia, który tak naprawdę mówi, jak wygląda polska starość. Jest reprezentatywny dla Polski, wszystko wiemy i teraz usiłujemy skoncentrować się na tym, aby te badania za 5 i 10 lat powtarzać, aby zobaczyć, na ile wnioski z pierwszego programu zostały wdrożone. Druga bardzo ważna rzecz, którą chcemy się zająć, to zdefiniowanie roli gerontologa w systemie. Zdefiniowanie roli gerontologa jest niezwykle ważne, ponieważ tak naprawdę nie ma miejsc pracy dla gerontologów, nie ma również czy bardzo trudno jest uruchomić studia gerontologiczne, bo jest małe zainteresowanie, ponieważ młodzi ludzie nie widzą miejsca pracy. Natomiast chcę z dumą powiedzieć, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu uruchamia właśnie drugą edycję studiów Gerontologia i opieka nad osobami starszymi, co oznacza, że gdzieś w świadomości pojawia się ta iskierka zainteresowania tym kierunkiem.
Ale powiedziała pani, nie ma w systemie, to znaczy nie ma takiego zawodu jak gerontolog?
Właściwie nie ma. Właściwie nie ma, to jest osoba, która powinna być zatrudniona wszędzie, gdzie pracuje się z osobami starszymi, czyli na przykład w domach pomocy społecznej, czyli na przykład w usługach opiekuńczych dla osób starszych. To jest taka osoba, która posiada wiedzę zarówno z praw rządzących starzeniem, troszeczkę z gerontologii społecznej, ale również tych wszystkich innych dziedzin, o których mówiliśmy wcześniej, czyli jest tą osobą dedykowaną do niesienia pomocy osobom starszym, definiowaną też, co jest ważne, do określania potrzeb osób starszych. Proszę zobaczyć, że jeśli nie wiemy, jakie potrzeby ma osoba starsza, to nie umiemy jej pomóc.
Wspomniała pani także o badaniach PolSenior, które Polskie Towarzystwo Gerontologiczne robiło, a w tym roku ukazały się badania ONZ-u na temat jakości życia polskich seniorów. No i dosyć takie katastrofalne, bo zdaje się, że jesteśmy na 62. miejscu, jeśli chodzi o jakość życia, samą ocenę polskich seniorów na 91 badanych państw, a aż na 87. miejscu, jeśli chodzi o stan zdrowia. Czy to może być prawda, czy tak jest?
Jeśli chodzi o subiektywną ocenę jakości życia, to warto pamiętać, że mierzona jest ona różnicą pomiędzy naszymi oczekiwaniami, czyli tym, co chcielibyśmy mieć, a tym, co mamy. I niewątpliwie tak jest, że ta bariera jest ogromna, natomiast wynikać to może z dwóch rzeczy. Po pierwsze, może to wynikać być może z nierealnych oczekiwań. Ja myślę, że nasz system pomocy, nasz system wsparcia dla osób starszych i niesprawnych jest zdecydowanie oparty o rodzinę. o rodzinę, która nie ma wsparcia w systemie. Czyli praktycznie, jeśli osoba starsza wymaga pomocy, to rodzina musi się tak przeorganizować, żeby tą pomoc udzielić. I teraz, ponieważ czasy są takie, że dzieci wyjeżdżają, wnuki są daleko, te osoby starsze często, które zaczynają nie dawać sobie rady, rzeczywiście wpadają w czarną dziurę. I to też jest miejsce dla gerontologa, który tak naprawdę powinien robić taki rodzaj screeningu i wyszukiwać osoby, które trochę tej pomocy potrzebują, bo od dawna wiemy, że udzielenie niewielkiej pomocy i utrzymanie osoby starszej w jej własnym środowisku jest dużo tańsze niż nieudzielenie tej pomocy i za pół roku potem sytuacja, w której musimy za tę osobę zrobić wszystko, czyli jest ona całkowicie zależna. Niestety, chociaż to wiemy, to pozostaje to w kategoriach wiedzy i nie ma nic wspólnego z praktyką.
Pani profesor, no właśnie, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, zajrzałem także do Konstytucji i ze zdziwieniem stwierdziłem, że artykuł 38 polskiej Konstytucji mówi, że, uwaga, dokładny cytat, uwaga dla Państwa, władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Mogę prosić o komentarz?
Och, my od dawna zwracamy uwagę, że tak naprawdę lekarz, który zajmuje się osobami starszymi, czyli geriatra, jest tak naprawdę odpowiednikiem pediatry dla dzieci. Natomiast proszę zobaczyć, że kiedy powstawała medycyna wewnętrzna, to wiele lat temu nie było też oczywiste dla nas, że potrzebny jest pediatra, że potrzebny jest specjalny lekarz wiedzący wszystko o dzieciach. I myślę, że jesteśmy też na tym etapie i to zajmie jeszcze trochę czasu, zanim zrozumiemy, że potrzebny jest też specjalny lekarz zajmujący się osobami starszymi.
A czy to prawda, że Narodowy Fundusz Zdrowia w Wielkopolsce obcina Państwu pieniądze na przyszły rok, jeśli chodzi o geriatrów? Przychodnie geriatryczne tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce, bo są na razie dwie, tak?
Ja nic o tym nie wiem. Mhm. W Poznaniu są w tej chwili dwie poradnie geriatryczne. Są szanse na rozwój geriatrii. Problemem Poznania jest to, że nie ma łóżek geriatrycznych, czyli tych łóżek takich dedykowanych osobom starszym, co po części wynika ze złego ich finansowania, ale po części też wynika z tego, że my nie mamy tu czasu, żeby się tym zająć, ale że my do końca nie widzimy różnicy między, i to nie tylko my, w sensie osoby niezwiązane z medycyną, ale również część profesjonalistów nie widzi różnicy między umieszczeniem osoby starszej czy położeniem starszej osoby na oddziale internistycznym, a umieszczeniem tej osoby na oddziale geriatrycznym. My zrobiliśmy 4 lata temu chyba takie badania, które oceniały koszty leczenia 2000 osób starszych hospitalizowanych w oddziałach geriatrycznych i 2000 osób starszych hospitalizowanych w oddziałach interny. To było na Śląsku. Te osoby przez rok po wypisaniu ze szpitala były monitorowane przy pomocy kart chipowych i okazało się, że różnica w kosztach, średnia różnica w kosztach na korzyść osób starszych, na korzyść oddziałów geriatrycznych była 2000, co oznacza, że w ciągu roku standardowy pacjent zwolniony z oddziału geriatrycznego był o 2000 starszy. Narodowy Fundusz Zdrowia początkowo w to nie wierzył, przeglądał z dużym zainteresowaniem te badania, te wyniki badań, no ale potem nic się tak naprawdę nie zmieniło. Chociaż przyznać trzeba, że od stycznia 2013 oddziały geriatryczne mają refundowaną specjalną procedurę, która nazywa się kompleksowa ocena geriatryczna i jest to procedura, która obejmuje ocenę ryzyka niespravności u osób starszych. Ta procedura jest nisko finansowana, ale ma dodatkowe finansowanie i myślę, że to należy widzieć jako zielone światło.
Jeśli pani pozwoli, ja tę naszą rozmowę spuentuję przysłowiem, który profesor Zbigniew Woźniak, pani kolega z Poznania, socjolog, często powtarza: nie starzą lata, lecz tarapata. Oby tych tarapatów było jak najmniej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu.
Profesor nauk medycznych, doktor Katarzyna Wieczorowska. Tobis, dziękujemy.
Jest taka sprawa. Rozmawiam codziennie o 8:20.